błogosławiony papież Paweł VI do drugiego zgromadzenia odpowiedzialnych generalnych instytutów świeckich 25 sierpnia 76 roku powiedział znamienne słowa, które już kiedyś cytowałem. Jeżeli instytuty świeckie pozostaną wierne własnemu powołaniu, staną się jakby doświadczalnym laboratorium, w którym Kościół sprawdza konkretne sposoby układania swoich stosunków ze światem. Z kolei Jan Paweł II, przemawiając do uczestników II Światowego Kongresu Instytutów Świeckich w Castel Gandolfo, 4 lata później, powiedział: proszę Boga, by darzył was łaską i światłem, ażeby prace tego zgromadzenia pozwoliły na trzeźwą analizę możliwości i niebezpieczeństw zawartych w waszym sposobie życia, a następnie podjęcie decyzji, które zdołają zapewnić właściwy rozwój wybranego przez was życia, po którym Kościół tak wiele się spodziewa. Jeszcze raz powtórzę to zdanie. Papież prosi Boga, aby dokonało się podjęcie decyzji, które zdołają zapewnić właściwy rozwój wybranego przez was życia, po którym Kościół tak wiele się spodziewa. Pytanie, czego się spodziewa? Czego może się spodziewać? Wśród wielu oczekiwań jest ważne zaangażowanie w pracę misyjną, w nową ewangelizację. Bowiem przez zanurzenie w świat instytuty świeckie są, jak już mówiłem, na pierwszej linii tego frontu działalności Kościoła, jaką jest ewangelizacja, jaką jest misja. I może w tym miejscu dla pewnej jasności przypomnijmy tylko różnicę pojęć. Często się używa tych pojęć ewangelizacja i misja zamiennie. Otóż misja w takim znaczeniu teologicznym adresowana jest do tych, którzy nie są ochrzczeni, którzy jeszcze wiary nie znają. Jest to tak zwana misja ad gentes, do ludów. Natomiast ewangelizacja, tak jak to uczy papież Paweł VI w Adhortacji Evangelii Nuntiandi z 1974 roku, to ponowne głoszenie Ewangelii tym, którzy są ochrzczeni, a którzy od Ewangelii odeszli od życia chrześcijańskiego. Jan Paweł II mówi o nowej ewangelizacji. W jakim sensie nowej? Nowej co do formy, co do sposobu, co do dynamiki, co do zaangażowania. A więc ożywionej ewangelizacji. I w jednym, i w drugim, jeśli ktoś chce, to i w trzecim aspekcie, właśnie Kościół wiele się spodziewa po świeckich konsekrowanych. Bylibyśmy jednak w błędzie sądząc, że współcześnie, kiedy Kościół liczy ponad 1 210 000 000 wyznawców Chrystusa, misje, zwłaszcza te ad gentes, rozumiane właśnie jako głoszenie Ewangelii tym, którzy jej nie znają, że już są niepotrzebne. O ile można powiedzieć, że ewangelizacja owszem jest potrzebna, to misje wydaje się już są niepotrzebne. Zwłaszcza, że niektórzy idą za daleko w interpretacji nauczania Kościoła odnośnie do tych śladów Bożego objawienia w innych religiach i dialogu międzyreligijnego. Twierdzą niektórzy, że misje jako takie już są niepotrzebne. Przeciwnie. Jan Paweł II, mając na uwadze bezbożnictwo, różne formy okultyzmu, satanizmu, coraz głębiej przenikające coraz głębiej we wszystkie formy i wymiary życia, na samym początku encykliki Redemptoris Missio stwierdza wprost, że misja Kościoła dopiero się rozpoczyna i w jej służbie musimy zaangażować wszystkie nasze siły. W perspektywie dopiero 2000 lat, a Kościół ma przed sobą, trudno powiedzieć, ile wieków, ta misja dopiero się tak naprawdę rozpoczyna. W tejże encyklice Redemptoris Missio Jan Paweł II zaznacza, że działalność misyjna wymaga specyficznej duchowości, odnoszącej się w szczególny sposób do tych, których Bóg powołał, aby byli misjonarzami. A więc to nie każdy może sobie tak po prostu pojechać gdzieś tam do Afryki, do Azji, do Indochin i tak sobie głosić Ewangelię. Potrzebna jest specyficzna duchowość misjonarza. I na czym ona polega? Papież wyjaśnia w tejże encyklice, że ta duchowość misjonarza wyraża się głównie w uległości Duchowi Świętemu, który jest pierwszym i najważniejszym misjonarzem. A ta uległość Duchowi Świętemu skutkuje przede wszystkim głębokim wewnętrznym zjednoczeniem z Chrystusem. Prawdziwy misjonarz, zarówno ten formalnie posłany na tereny misyjne, a więc na misję ad gentes, jak i każdy, kto poczuwa się do odpowiedzialności za głoszenie Ewangelii w swoim środowisku, a więc do tych misji w sensie szerszym, stale musi otwierać się na działanie Ducha Świętego i stale upodabniać się do Chrystusa, aby mógł dawać o Nim świadectwo. Nie można dać czegoś, czego się nie ma. Stąd logiczne jest, że u podstaw duchowości misjonarskiej jest doświadczenie Chrystusa. Daj Boże, doświadczenie mistyczne. Odnośnie do tego papież Jan Paweł II pisze, że o wartości misjonarza decyduje przede wszystkim to, kim on jest, a potem dopiero to, co on mówi lub czyni. Potwierdza się bowiem słuszność dobrze znanego powiedzenia łacińskiego verba docent, exempla trahunt. Słowa uczą, ale pociągają przykłady. Toteż Jan Paweł II w Redemptoris Missio pisze, świadectwo życia chrześcijańskiego jest pierwszą i niezastąpioną formą misji. Świadectwo życia chrześcijańskiego jest pierwszą i niezastąpioną formą misji. A właśnie naszym zadaniem jest bycie świadkiem, bycie w środowisku jako dobry chrześcijanin. Modlimy się w tej modlitwie instytutowej, abym była dobrą chrześcijaną. A być dobrym chrześcijaninem to dawać świadectwo. Nie przez szyld. Jestem świadkiem, jestem ewangelizatorem, jestem członkinią instytutu. Po prostu jestem. Niech ludzie widzą, jaka jestem. Jeżeli to ich będzie pociągać, interesować, niepokoić, to znaczy, że jestem tym znakiem czytelnym, znakiem zauważalnym. Ale jeżeli jestem przeźroczysta do tego stopnia, że nie widzą we mnie nic ponad to, co widzą, to znaczy, że coś z tym duchem misyjnym nie jest do końca właściwie. A zatem ten, kto głosi Ewangelię, musi odznaczać się tymi cnotami, które były charakterystyczne dla osoby Chrystusa. A on, jak uczy święty Paweł, umiłował swój Kościół i wydał za niego samego siebie. Dlatego każdy misjonarz, niezależnie od tego, w jakim obszarze działa, musi być człowiekiem, który kocha Kościół, który jest człowiekiem miłości, kocha Kościół, kocha członków Kościoła, także tych nie zawsze zasługujących na uwagę i miłość i w ogóle wszystkich ludzi, którzy do Kościoła należą. Taka jest nauka Jana Pawła zawarta w Redemptoris Missio 89. Ta miłość do Kościoła, miłość do ludzi oznacza z kolei, że misjonarz gotów jest na poświęcenie w służbie Bogu i ludziom całego siebie, czasem nawet po męczeństwo. Męczeństwo jest bowiem najpełniejszym wyrazem miłości. I mamy liczne przykłady misjonarzy, jak chociażby ostatnio, niebawem się odbędzie w październiku, jeśli dobrze pamiętam, beatyfikacja franciszkańskich polskich misjonarzy, którzy dawali świadectwo swojego życia, swoją franciszkańską radością, aż po męczeństwo. Kolejną cechą głosiciela Ewangelii jest usilne dążenie do świętości jako konsekwencja zjednoczenia z Bogiem w Jezusie Chrystusie mocą Ducha Świętego. Temu celowi służy żarliwe życie sakramentalne, modlitwa, kontemplacja, a także asceza, a więc generalnie biorąc te powszechne środki uświęcenia, powszechne środki życia chrześcijańskiego. Papież pisze, powołanie misyjne ze swej natury wypływa z powołania do świętości. Powszechne powołanie do świętości jest ściśle związane z powszechnym powołaniem do działalności misyjnej. Więc powołanie do świętości i powołanie misyjne są ściśle ze sobą związane. Daje temu wyraz zmarły w 1984 roku jeden z bardziej znanych i wybitny teolog niemiecki, Karl Rahner, jezuita, który w jednym ze swoich dzieł pisze tak. Każdy chrześcijanin jest wszędzie i zawsze apostołem już przez to, że jest chrześcijaninem. Być chrześcijaninem i być apostołem to w gruncie rzeczy to samo. Działalność apostolska jest dostępna każdemu chrześcijaninowi w każdej sytuacji życia. Każdy chrześcijanin jest apostołem już przez to samo i w tej mierze, w jakiej jest chrześcijaninem. Jak bardzo można te słowa odnieść do świeckich konsekrowanych. Być dobrą chrześcijanką to być właśnie apostołem, to być misjonarzem. Niedoścignionym wzorem misjonarza jest święty Paweł, który w liście do Rzymian pisze, że nie wstydzi się Ewangelii, gdyż ona jest mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego. A ponieważ głoszenie Słowa Bożego dokonuje się nie dzięki inteligencji, dzięki sztuce oratorskiej, ale dzięki łasce Ducha Świętego, dlatego skutecznie uwalnia ono ludzi i narody z mocy zła, a zarazem przywraca Królestwo Boże. Drogie Panie, ja wiem, że to jest język może akademicki, ale tu może pewna glosa poszerzająca nieco ten problem. Nie doceniamy wartości Słowa Bożego. Wciąż pokutuje w naszej pobożności taki model, jeśli chodzi o stosunek do Pisma Świętego, model chyba potrydencki, polegający na tym, że po Soborze Trydenckim i w ogóle w czasach reformacji, kiedy właśnie protestanci wprowadzili język narodowy do Pisma Świętego, kiedy uczyli Biblii w języku narodowym, Kościół katolicki, nie chcąc być utożsamiany z protestantami, pozostał, wręcz upierał się, by pozostać w lekturze Słowa Bożego przy języku łacińskim. Oficjalne czytanie Słowa Bożego w liturgii było zawsze po łacinie, a dopiero nieoficjalne, ze względu na nieznajomość łaciny, było w języku narodowym. Ale jeszcze do chyba końca XIX wieku, mniej więcej do końca XIX wieku, do czasu wydania Divina Flante Spiritu bodajże, dosłownie z końcówki XIX wieku, nie wolno było świeckiemu, bez zgody spowiednika czy kierownika duchowego, czytać Pisma Świętego w języku narodowym. Trzeba było na to specjalnej zgody. Więc ta lękliwość Kościoła w stosunku do Słowa Bożego była tak dalece posunięta. Mało tego, w teologii, zwłaszcza teologii scholastycznej, która panowała aż do czasu Soboru Watykańskiego II, w teologii scholastycznej i neoscholastycznej, Pismo Święte w teologii używano jako pewnego rodzaju egzemplifikacji. Ja między innymi tak się uczyłem teologii w starym stylu, gdzie wykładowca najpierw stawiał tezę, na przykład, upraszczając nieco, Bóg istnieje. Dlaczego Bóg istnieje? Bo przemawiają za tym argumenty takie, takie, takie. Argumenty rozumowe, argumenty powiedzmy wzięte z logiki, wzięte z kosmosu, wzięte z obserwacji świata i tak dalej. Następnie przytaczano argumenty przeciwne, że mówi się jednak, że Bóg nie istnieje, bo to, 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 to. I znowu argumenty przeciwko temu, że Bóg istnieje. A więc właściwie omawiano już tezę z góry przyjętą i kończono ten wykład przywołaniem Pisma Świętego. No jest właśnie tak, jak żeśmy powiedzieli, bo Pismo Święte tak właśnie mówi. Sobór Watykański II stawia sprawę zupełnie odwrotnie. Mówi, Pismo Święte ma być duszą świętej teologii. Ma być źródłem. Od niego należy wychodzić. I cała współczesna teologia, już posoborowa, tak właśnie czyni. Wychodzi od faktu, od faktu biblijnego, od historii zbawienia. Co Słowo Boże mówi na ten temat i co z tego wynika dla naszego życia? To ma też zastosowanie w kaznodziejstwie. Wyraźnie przepisy liturgiczne mówią o obowiązku głoszenia homilii w czasie mszy świętej, nie kazań. A homilia polega na interpretacji, na przybliżaniu słowa Bożego, jakie w liturgii jest podawane. Kazanie może być na dowolny temat. Homilia musi nawiązywać wyraźnie do słowa Bożego. Wystarczy tylko uważniejsza lektura, żeby zobaczyć czasami naprawdę zdumiewającą zbieżność pomiędzy pierwszym czytaniem a Ewangelią. To jest zasada. Pierwsze czytanie ze Starego Testamentu z zasady, poza pewnymi wyjątkami, i Ewangelią ma wspólny wątek. Czasem ta klamra jest tak wyrazista, że niemal identyczne treści. Natomiast drugie czytanie z listu świętego Pawła pokazuje trochę inny aspekt problemu, który jest zawarty pomiędzy tymi dwoma czytaniami. I czasem naprawdę niewiele trzeba wysiłku, żeby zobaczyć to napięcie, ten rodzaj łuku, jeśli tak można powiedzieć. Łuk, no to mamy, prawda, tą klamrę spinającą Stary Nowy Testament, a tu jest ta cięciwa i to jest to drugie czytanie. Tworzy pewną całość treściową. Egzorcyści, moi znajomi, moi koledzy, mówią, że my sobie nie zdajemy sprawy, że Słowo Boże ma moc egzorcyzmującą. Kiedy na przykład egzorcysta sprawuje egzorcyzm, w ogóle obrzęd egzorcyzmu. Ja na wykładach ze studentami brałem rytuał i pokazywałem im, proszę bardzo, proszę zobaczyć, co tu jest tajemnego. Media robią z tego jakieś hokus pokus, że egzorcyzmy to jest jakaś wiedza tajemna. Nie, to są teksty Słowa Bożego. Egzorcysta nic innego nie robi poza tym, że wypowiada Słowo Boże i się okazuje, że człowiek opętany nie może tego znieść. Słowo Boże jest właśnie tym, które uwalnia z mocy złego. Ale gdy czytamy Ewangelię, widzimy, że złe duchy, na przykład w czasach apostolskich, złe duchy wychodziły na moc Słowa Bożego. Chrystus jest Słowem Bożym. Dlatego właśnie przywołałem ten pasus z Janem Pawłem II, że to głoszenie Słowa Bożego dokonuje się dzięki łasce Ducha Świętego i skutecznie uwalnia ludzi i narody z mocy zła i przywraca Królestwo Boże. Uwalnia nie tylko przez przebudowanie świadomości i kształtowanie świadomości, a więc przewartościowywanie, ale także uwalnia przez samą moc zawartą w Słowie Bożym, który jest samym Chrystusem. Proszę zwrócić uwagę, że kapłan, w liturgii tego może nie widać, ale kapłan po odczytaniu Ewangelii, całując księgę, szeptem, tak przewidują przepisy liturgiczne, wypowiada formułę: niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Kościół cały czas uczy o tym, że słowo Ewangelii, słowo Boże, ma moc zgładzenia grzechów, ma moc uwalniania od zła. I czasem mogą być takie sytuacje, że ktoś, kto jest jakoś tam bardzo wzburzony, bardzo wewnętrznie skonfliktowany, po prostu sięga po Słowo Boże i czytając je znajduje uspokojenie, znajduje nawrócenie. To jest moc Słowa Bożego. I my mamy być sługami Słowa właśnie w tej posłudze misyjnej, ewangelizacyjnej, której Kościół od nas oczekuje. Co można zrobić na rzecz ewangelizacji i misji, skoro tego Kościół od nas oczekuje? Przede wszystkim trzeba wspierać działalność misyjną Kościoła zarówno materialnie, jak i duchowo. I nie są to jakieś wielkie sprawy. Wspieranie materialne może być poprzez dary pieniężne, nawet poprzez, wydaje się banalne, zbieranie znaczków czy innych jakichś drobiazgów, które odpowiednio przez odpowiednie służby zagospodarowywane przynoszą określone korzyści materialne dedykowane działalności misyjnej. Ostatnio staje się coraz bardziej popularna adopcja na odległość, polegająca na tym, to na przykład siostry Michalitki praktykują, inne jeszcze zgromadzenia sióstr, gdzie proszą na przykład o wpłaty drobnych pieniędzy. Dla nas to jest czasami 50 zł na rok, to jest nic, a okazuje się, że w tych biednych krajach to jest naprawdę tyle pieniędzy, że wystarczy na wyżywienie, utrzymanie tego dziecka w szkole przez ileś tam czasu. Więc warto byłoby też taką adopcję na odległość podjąć. Zdaje się, że nawet już są takie możliwości, choć jest to sprawa dość skomplikowana, nawiązania kontaktu z tym podopiecznym. Kiedy on już dorośnie, no jest kwestia komunikacji językowej. W każdym razie z tego co wiem, to siostry często przysyłają zdjęcie tego dziecka, które się adoptowało. czy piszą listy, wymiana listów. Więc to jest właśnie bardzo cenna praktyka i myślę, że warto ją rozwijać. Niewiele to nas kosztuje, a przynosi błogosławione owoce. Nie potrafimy sobie wyobrazić, jakie mogą być błogosławione skutki kształcenia tych młodych ludzi gdzieś tam w Afryce, którzy może by stali się mięsem armatnim w państwie islamskim, może by byli żywym towarem sprzedawanym tu i ówdzie, a tak będą awangardą kościoła, awangardą tamtych krajów. Nie bez znaczenia jest duchowe wsparcie, zwłaszcza poprzez dedykowane misjom, czy konkretnym misjonarzom, konkretnym inicjatywom misyjnym, ofiarowywanie swoich cierpień, swojej choroby. To jest kapitał, którego nie należałoby marnować. I to nie tylko mówimy o chorobie jakiejś już terminalnej, obłożnej, ale różnych takich doświadczeniach, trudnościach, dolegliwościach, jakich każdemu nie brakuje, czy jakichś różnych sytuacjach dla siebie trudnych. Można się złościć na tą sytuację i tak nic nie pomoże, a można z tego uczynić duchowy dar w określonej intencji. W każdym razie nie trzeba się lękać własnego zaangażowania w jakikolwiek sposób w dzieło szerzenia Ewangelii w świecie. To jest także nasze zadanie. Jan Paweł II do ludzi młodych w orędziu na Światowy Dzień Młodzieży w 1992 roku mówił: nie lękajcie się zaproponować Chrystusa temu, kto go jeszcze nie zna. Chrystus jest najbardziej wyczerpującą odpowiedzią na wszystkie pytania dotyczące człowieka i jego losu. I podsumowując ten etap naszych rozważań, dodajmy jeszcze to za Janem Pawłem II, że działalność misjonarza nie jest walką skierowaną przeciw osobom, prowadzoną po to, by je ujarzmić. Jest raczej walką o osoby, a zatem walką kierowaną przez miłość do tego, kto jest jeszcze więźniem błędu, nędzy i zła. Czasem się taki zarzut stawia Kościołowi, że Kościół, ewangelizując, posyłając misjonarzy, walczy na przykład z rządem danego kraju, uprawia prozelityzm, czyli właśnie taką walką próbuje zdobyć sobie ludzi, zdobyć tereny. Nieprawda, to jest walka o człowieka, a nie walka z człowiekiem, kimkolwiek by on był. Od obowiązku zaangażowania misyjnego nie można się uchylić. Misje bowiem, jak już mówiliśmy, są sprawą wiary, są dokładnym wskaźnikiem naszej wiary w Chrystusa i Jego miłości ku nam, pisze Jan Paweł II w Redemptoris Missio 11. Nasze czasy, w których ludzkość jest w fazie przemian i poszukiwań, wymagają ożywienia działalności misyjnej Kościoła. Żaden chrześcijanin nie jest zwolniony ze swej ewangelizacyjnej odpowiedzialności. To fragment homilii wygłoszonej w Toledo w Hiszpanii. Żaden nie może być zastąpiony w obowiązkach swego osobistego apostolstwa. Każdy świecki ma swój obszar apostolstwa w życiu osobistym. Więc warto by się rozejrzeć w swoim środowisku za tym obszarem mojego apostolstwa. Drogie Panie, znowu trochę tytułem pewnej glosy. Powiem tak, wcześniej mówiłem o tych zwyczajnych środkach potrzebnych do budowania w sobie tej duchowości misyjnej, a więc sakramenty, a więc modlitwa, a więc asceza. Otóż warto przypomnieć, że święty Franciszek Salezy, arcybiskup Genewy, zmarły w 1622 roku, w dziele Filotea, pobożność chrześcijańską, tak to wtedy nazywano naszą duchowość, powiada, że duchowość jest jak drabina, o której śnił patriarcha Jakub, to jest z Księgi Rodzaju. Drabina oparta o ziemię, ale sięgająca nieba. Więc nasza pobożność, nasza duchowość ma być mocno zakorzeniona w ziemi, w doczesności, ale daleko wychylona ku niebu. Co więcej, drabina to taki sprzęt, który ma dwa boki i wiele szczebli. I święty Franciszek Salezy uczy, jeden bok to modlitwa, drugi sakramenty, a szczeble to postęp w cnotach poprzez ascezę, poprzez uczynki miłości bliźniego. I wiemy, że drabina, w której byłyby wyłamane szczeble, brakowało szczebli, albo jeden z boków był zmurszały, nie było go, to taki sprzęt nie tylko, że jest nieużyteczny, ale wręcz niebezpieczny. Tak samo i pobożność chrześcijańska, w której nie byłoby któregoś z tych elementów, jest koślawa, jest niebezpieczna. Jeżeli nie będzie modlitwy, jest bieganie do kościoła, ale tak naprawdę nie ma modlitwy. Jest modlitwa i bieganie do kościoła, jeśli już tak mówimy sarkastycznie, a nie będzie właśnie uczynków miłości, nie będzie apostolstwa, tych szczebli, też nie na wiele się przyda. A zatem apostolstwo w swoim środowisku, które trzeba rozeznać, jest nieodłącznym elementem naszej duchowości, duchowości chrześcijańskiej. Czas na podsumowania. Otóż pamiętajmy jeszcze o jednej, że nasza działalność apostolska, w jakiejkolwiek postaci, działalność misjonarska, jest w Kościele i z Kościołem. Nie uprawiamy partyzantki, nie uprawiamy jakiejś działalności prywatnej na własną rękę, ale zawsze jest to praca całego Kościoła, którego my jesteśmy w pewnym sensie emisariuszami, jesteśmy sługami Kościoła. Tylko w jedności można dokonywać wielkich rzeczy. Pamiętamy tą scenę biblijną z Księgi Rodzaju, jak to ludzie, którzy poczuli swoją siłę, postanowili budować tak wysoką wieżę, aby dosięgała nieba. Pan Bóg pomieszał im języki, aby właśnie zburzyć ich pychę. Po prostu skłócił ich języki, nie mogli się dogadać, zabrakło jedności i nic z tego nie wyszło. I tak to jeszcze jest i w naszym życiu społecznym i w życiu eklezjalnym, że tam, gdzie nie ma jedności, jednomyślności, współpracy, współodpowiedzialności, jedności, tam niewiele się da zrobić. Natomiast tam, gdzie jest jedność, czasem za cenę cierpień tych czy innych osób, tam można zbudować wiele. To właśnie dotyczy także dzieła ewangelizacji. Jest pewnym skandalem naszych czasów, że z jednej strony Kościół głosi Ewangelię, a z drugiej strony jest ciągle podzielony. Ciągle nie jesteśmy jednym Kościołem, ale dzielimy się na protestantów, prawosławnych, katolików czy inne wyznania. To jest jakiś skandal wobec świata i jeżeli nasze świadectwo jest mało skuteczne, to właśnie dlatego, że nie ma między nami jedności. Dlatego można by tak powiedzieć, że pierwszym zadaniem w dziele ewangelizacji, w dziele misyjnym, które podejmujemy, powinna być troska o jedność. Jedność w naszych ośrodkach, w naszej wspólnocie, w naszych rodzinach. To prawda, że nie wszystko od nas zależy. Że nie jesteśmy w stanie czasem zmienić pewnych struktur, bo zależy dużo też od woli innych osób. Ale pytanie, czy zrobiliśmy wszystko na rzecz jedności w naszych ośrodkach, w naszych wspólnotach. Tylko w tajemnicy Kościoła, jako tajemnicy komunii, czytamy w Christi Fideles Laici 9, objawia się tożsamość świeckich, ich autentyczna godność. A tylko w obrębie tej godności można określić ich powołanie i misję w Kościele i w świecie. Tylko w tajemnicy Kościoła, w tajemnicy komunii, Kościół jest komunią, tylko w tajemnicy komunii możemy określić swoją tożsamość, a tym samym swoje powołanie i swoją misję. Drogie Panie, i ostatnie już zdanie, bo przekroczyłem pół godziny, które obiecałem. Jest 31 minut i 25 sekund, więc jeszcze kilkanaście sekund. Otóż do ewangelizacyjnego i misyjnego zaangażowania ludzi świeckich i w ogóle chrześcijan tak naprawdę powinna skłaniać i skłania miłość do Kościoła. Jeżeli ktoś nie czuje się przymuszony wewnętrznie, zobligowany do zaangażowania na rzecz misji, ewangelizacji, apostolstwa, to znaczy, że nie do końca Kościół kocha. Właśnie miłość do Kościoła, który wiele się po nas spodziewa i ma pełne prawo do tego, by się spodziewać, skłania do zaangażowania ewangelizacyjnego i misyjnego. Ojciec Święty Jan Paweł II w Barcelonie w 1982 roku 7 listopada mówił: Kościół jest matką, w której odradzamy się do nowego życia w Bogu. Matkę powinno się kochać. Jest święty dzięki swemu założycielowi, środkom i doktrynie, ale tworzą go ludzie grzeszni. Trzeba wnosić pozytywny wkład w jego ulepszanie i pomagać mu zachować stale odnawianą wierność, której nie osiąga się przez ostrą krytykę, lecz przez miłość.